Rozdział 21. Oczami węża. W niedzielę przed południem Hermiona wróciła do chatki Hagrida, brnąc przez grubą na dwie stopy warstwę śniegu. Harry i Ron bardzo chcieli z nią iść, ale góra ich pracy domowej osiągnęła alarmującą wysokość, więc z kwaśnymi minami pozostali w pokoju wspólnym, starając się nie zwracać uwagi na radosne okrzyki dobiegające ze szkolnych terenów wokół zamku, gdzie inni uczniowie ślizgali się beztrosko po zamarzniętym jeziorze, jeździli na sankach i, co było najgorsze, czarowali kule śniegu tak, by śmigały wysoko prosto w okna wieży Gryffindoru, o które rozbijały się z hałasem. — No nie! — ryknął w końcu Ron, tracąc cierpliwość i wyjrzał przez okno. — Jestem prefektem i jeśli jeszcze jedna śnieżka trafi w to okno... Cofnął gwałtownie głowę, całą twarz pokrytą miał śniegiem. — To Fred i George! — powiedział z goryczą, zatrzaskując okno. — Kretyni! Hermiona wróciła od Hagrida tuż przed drugim śniadaniem, drżąc z zimna, bo szatę miała mokrą aż do kolan. — No i co? — zapytał Ron, podnosząc głowę znad książki, gdy weszła. — Zaplanowałaś mu wszystkie lekcje? — Próbowałam — odpowiedziała zmęczonym głosem, opadając na fotel obok Harego. Wyciągnęła różdżkę i machnęła nią w dość skomplikowany sposób, a z końca różdżki puchnęło gorące powietrze, którym zaczęła sobie osuszać szaty. Nie było go, jak przyszłam. Pukałam z pół godziny i w końcu wyszedł z lasu. Harry jęknął. W zakazanym lesie aż roiło się od stworzeń, za które profesor Umbridge z całą pewnością wyrzuciłaby Hagrida. — Co on tam trzyma? — Powiedział ci? — Nie — odpowiedziała smętnie Hermiona. — Powtórzył, że to ma być niespodzianka. Próbowałam mu wyjaśnić, kim jest Umbridge i o co jej chodzi, ale nic do niego nie docierało. Wciąż powtarzał, że każdy o zdrowych zmysłach wolałby uczyć się o chimerach niż o szpiczakach. Och, nie sądzę, żeby miał chimerę, dodała widząc przerażenie na twarzach Rona i Harego, ale jestem pewna, że próbował ją zdobyć, bo napomknął, że bardzo trudno o jej jajka. Już nie wiem, ile razy mu mówiłam, że lepiej będzie, jak poprowadzi dalej to, co zaplanowała Grubbly Plank, ale założę się, że nawet połowa tego do niego nie dotarła i zachowuje się trochę dziwnie. Wciąż nie chcę powiedzieć, kto go tak urządził. Pojawienie się Hagrida przy stole nauczycielskim nie zostało przez wszystkich uczniów powitane z entuzjazmem. Niektórzy jak Fred, George i Lee ryknęli z radości i pobiegli między stołami Gryffindoru i Hufflepuffu, żeby uścisnąć jego olbrzymią dłoń. Inni jak Parvati, Lavender wymieniali ponure spojrzenia i kręcili głowami. Harry wiedział, że wielu woli lekcje profesor Grubbly Plank, ale najgorsze było to, że gdzieś w głębi ducha przyznawał, że mają trochę racji. Na jej lekcjach przynajmniej nikt nie musiał się bać, że jakieś groźne stworzenie urwie mu głowę. Dlatego we wtorek Harry, Ron i Hermiona w nieco ponurych nastrojach szli na lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami, okutani w co kto miał, bo mróz był siarczysty. Harry niepokoił się nie tylko o to, co pokaże im Hagrid, ale i o to, jak zachowa się reszta klasy, zwłaszcza Malfoy i jego banda, jeśli na lekcji pojawi się Umbridge. Nie zauważyli jednak nigdzie wielkiego inkwizytora, kiedy brnęli przez śnieg ku Hagridowi, czekającemu na nich na skraju lasu. Jego wygląd nie dodał im otuchy. Siniaki, które w niedzielę były fioletowe, teraz zabarwiły się na zielono i żółto, a niektóre rozcięcia wciąż krwawiły. Harry nie mógł tego zrozumieć. Czyżby Hagrida zaatakowało jakieś stworzenie, którego jad nie pozwala zabliźnić się ukąszeniom? Jakby na dopełnienie złowieszczego wyglądu Hagrid miał na ramieniu coś, co bardzo przypominało połówkę martwej krowy.
Dzisiaj pracujemy tutaj, zawołał dziarsko do zbliżających się uczniów, zadzierając głowę ku ciemnym drzewom za jego plecami. Tu tak nie wieje, zresztą one wolą mrok.
Kto woli mrok? Zapytał Malfoy, Krejba i Goyla z nutką paniki w głosie. Powiedział, kto woli mrok? Słyszeliście? Harry pamiętał ten jeden raz, kiedy Malfoy wszedł do zakazanego lasu. Nie wykazał się wówczas odwagą. Uśmiechnął się sam do siebie, bo po ostatnim meczu Quidditcha wszystko, co mogło pognębić Malfoya, sprawiało mu radość.
Gotowi? Zapytał Hagrid, spoglądając z uśmiechem na klasę. No to dobrze, bo zaplanowałem mały wypad do lasu. I to już wasz piąty rok. Chyba dacie radę, no nie? Tak se pomyślałem, że pójdziemy i zobaczymy te stworzenia w ich naturalnym środowisku. A są to bardzo rzadkie bestie. Chyba jestem jedyną osobą w całej Brytanii, której udało się je obłaskawić.
I jest pan pewny, że są obłaskawione, tak? Odezwał się Malfoy z już bardzo wyraźną paniką w głosie. Bo nie byłby to pierwszy raz, kiedy przyprowadza pan na lekcję dzikie stworzenia, prawda? Ślizgoni poparli te słowa pomrukiem, a niektórzy gryfoni mieli takie miny, jakby tym razem podzielali zdanie Malfoya.
No pewnie, że są obłaskawione, rzekł Hagrid nieco obrażonym tonem i podrzucił sobie martwą krowę nieco wyżej na ramieniu.
W takim razie, kto panu tak pokiereszował twarz? Zapytał Malfoy.
Pilnuj swojego nosa, warknął Hagrid. A teraz, jeśli już skończyliście zadawać mi głupie pytania, marsz za mną!
Odwrócił się i wszedł do lasu. Nikt nie kwapił się, by pójść za nim. Harry zerknął na Rona i Hermionę, którzy westchnęli, ale kiwali głowami, więc cała trójka ruszyła za Hagridem, a za nią reszta klasy. Szli jakieś 10 minut, aż dotarli do miejsca, w którym drzewa rosły tak gęsto, że było ciemno jak o zmierzchu, a na ziemi nie leżał śnieg. Hagrid złożył połówkę krowy na ziemi i odwrócił się do klasy. Większość uczniów skradała się ku niemu od drzewa do drzewa, rozglądając się z niepokojem dookoła, jakby się spodziewali, że w każdej chwili coś się na nich rzuci.
Bliżej, bliżej, stańcie se tu w kółeczku, zachęcił ich Hagrid dziarskim tonem. No więc, one by zaraz same wyniuchały mięso, ale ja na nie jednak zawołam, żeby wiedziały, że to ja.
Odwrócił się, wstrząsnął kudłatą głową, żeby włosy nie spadały mu na twarz i wydał z siebie dziwny, ostry krzyk, podobny do wołania jakiegoś olbrzymiego ptaka. Nikt się nie roześmiał. Większość była zbyt przerażona, by wydać z siebie głos. Hagrid krzyknął ponownie. Minęła minuta, w czasie której wszyscy nadal rozglądali się z lękiem wokół siebie, wypatrując tego czegoś, co miało posłuchać tego wezwania. A potem Hagrid odrzucił sobie z twarzy grzywę włosów po raz trzeci, wypinając swą potężną klatkę piersiową, a Harry szturchnął Rona i wskazał na ciemną przestrzeń między dwoma sękatymi cisami. W mroku jarzyła się para pustych, białych ślepi, rosnących z każdą chwilą, aż w końcu z ciemności wynurzył się smoczy łeb, potem szyja, a wreszcie cały tułów, chudego jak szkielet czarnego skrzydlatego konia. Popatrzył przez chwilę na klasę, chlastając powietrze długim czarnym ogonem, po czym pochylił łeb i począł rozdzierać mięso krowy ostrymi kłami. Harry poczuł, jak przepływa przez niego wielka fala ulgi. Oto miał wreszcie przed sobą żywy dowód na to, że owe stworzenia nie były wytworem jego wyobraźni. Istniały rzeczywiście i Hagrid też o nich wiedział. Spojrzał żywo na Rona, ale Ron nadal wpatrywał się między drzewa i po kilku sekundach szepnął. A dlaczego Hagrid znowu ich nie zawoła? Większość klasy zachowywała się podobnie jak Ron, rozglądając się wokoło i wcale nie patrząc tam, gdzie stał skrzydlaty koń. Prócz Harego tylko dwóch uczniów wydawało się go widzieć. Żylasty ślizgon stojący tuż za Goylem, który patrzył z odrazą na konia pożerającego ścierwo krowy i Neville, którego oczy śledziły ruchy długiego czarnego ogona.
A tu mamy jeszcze jednego, zawołał z dumą Hagrid, gdy drugi czarny koń wyłonił się z pomiędzy drzew, stulił skrzydła i pochylił łeb, by dorwać się do mięsa. A teraz, kto je widzi, niech podniesie ręce.
Harry, uradowany tym, że wreszcie pozna tajemnicę skrzydlatych koni, podniósł rękę. Hagrid spojrzał na niego i pokiwał głową.
Tak, tak, wiedziałem, że je zobaczysz, Harry, powiedział z powagą. I ty też, Neville, co?
I przepraszam, odezwał się Malfoy kpiącym głosem, ale co my właściwie powinniśmy zobaczyć? Hagrid nie odpowiedział, tylko wskazał na ścierwo krowy. Cała klasa wpatrywała się w nie przez kilka sekund, po czym rozległy się zduszone okrzyki, a Parvati pisnęła. Harry szybko pojął dlaczego. Kawałki mięsa, które same odrywały się od kości i znikały w powietrzu, musiały rzeczywiście wyglądać bardzo dziwnie. — Co się dzieje? — zapytała Parvati, chowając się za najbliższym drzewem. — Kto je zjada?
— Te strale, odpowiedział z dumą Hagrid, a Hermiona wydyszała, och, w ramię Harry'ego. Hogwart ma ich tutaj całe stado. No dobra, kto wie,
one przecież przynoszą nieszczęście, zawołała Parvati z przerażoną miną. Każdego, kto je zobaczy, czekają najróżniejsze okropne wypadki. Profesor Trelawney powiedziała mi, że
nie, 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 przerwał jej Hagrid chichocząc, to te głupie przesądy. Nic z tych rzeczy, one są piekielnie mądre i bardzo pożyteczne. Co prawda akurat te nie mają wiele do roboty, ciągną tylko szkolne powozy. No chyba, że Dumbledore wyprawia się w daleką podróż i nie chce się teleportować. A tu mamy jeszcze parkę. Popatrzcie.
Dwa kolejne konie wyszły cicho z pomiędzy drzew. Jeden przeszedł bardzo blisko Parvati, która wzdrygnęła się i przywarła do pnia drzewa, mówiąc — Coś czuję, to chyba jest blisko mnie.
— Nie bój się, nic ci nie zrobi, nie zrobi ci krzywdy — uspokoił ją Hagrid. — Kto mi powie, dlaczego jedni je widzą, a inni nie?
Hermiona podniosła rękę.
— No, to to Val —
rzekł Hagrid, uśmiechając się do niej. — Te strale mogą zobaczyć tylko ci, którzy widzieli czyjąś śmierć.
— Zgadza się. Zgadza się, pochwalił ją Hagrid z powagą. 10 punktów dla Gryffindoru. No więc te strale...
Przybyła profesor Umbridge. Stała kilka stóp od Harry'ego, spowita w swoją zieloną pelerynę z podkładką do notowania w ręku. Hagrid, który jeszcze nigdy nie słyszał jej udawanego pokasływania, wpatrywał się z zainteresowaniem w najbliższego testrala, najwidoczniej przekonany, że to on wydał ten odgłos.
Oho, witam, powiedział Hagrid, umiejscowiwszy w końcu źródło tego odgłosu.
Otrzymał pan notkę, którą rano przesłałam do pańskiej chaty? Zapytała Umbridge tym samym donośnym głosem, którego już wcześniej wobec niego użyła, jakby zwracała się do niezbyt rozgarniętego cudzoziemca. O tym, że przyjdę z wizytacją na pańską lekcję.
No, no jasne, odrzekł dziarsko Hagrid. Cieszę się, że pani nas znalazła. No więc jak pani widzi, zaraz, bo widzi pani, przerabiamy dziś te strale.
Słucham? Zapytała Umbridge, przykładając do ucha stuloną dłoń i marszcząc czoło. — Co pan mówił? Hagrid trochę się zmieszał.
— Te strale! — ryknął. — Takie wielkie, skrzydlate konie. Rozumie pani?
I machnął ręką w stronę ścierwa. Profesor Umbridge uniosła brwi i zaczęła notować, mrucząc sama do siebie. Musi używać ordynarnego języka gestów.
No więc, tego, powiedział Hagrid, odwracając się do klasy z taką miną, jakby się trochę zdenerwował. O czym to ja mówiłem?
Wydaje się mieć fatalnie krótką pamięć, mruknęła Umbridge na tyle głośno, żeby wszyscy ją usłyszeli. Draco Malfoy wyglądał, jakby Boże Narodzenie nadeszło miesiąc wcześniej niż zwykle. Hermiona zaczerwieniła się i z trudem powstrzymywała wściekłość.
Aha, powiedział Hagrid, rzucając niepewne spojrzenie na notatnik Umbridge, ale brnąc dzielnie dalej. Tak, no więc miałem wam powiedzieć, skąd mamy to statko. Tak, więc zaczęliśmy od samca i pięciu samic. Ten tutaj, poklepał konia, który pojawił się pierwszy, nazywa się Tenebrus to mój ulubieniec, pierwszy, który się narodził w tym lesie.
Czy pan jest świadom,
przerwała mu głośno Umbridge, że Ministerstwo Magii sklasyfikowało te strale jako niebezpieczne?
Haremu zamarło serce, ale Hagrid tylko zachichotał.
Te sterale wcale nie są niebezpieczne. No dobra, mogą chapnąć tego, kto je obrazi.
Okazuje oznaki zadowolenia na myśl o gwałtownych zachowaniach,
zamruczała Umbridge, skrobiąc w notatniku.
No nie, zawołał Hagrid z nieco zaniepokojoną miną. Przecież pies też ukąsi, jak go się podrażni. No nie, ale te strale są w porządku, a wszystko przez to, że no... chodzi o tą śmierć. Ludzie myślą, że one przynoszą nieszczęście. No nie, ale oni po prostu nie kapują, w czym rzecz. Zgadza się?
Umbridge nie odpowiedziała. Skończyła notować, spojrzała na Hagrida i powiedziała powoli, bardzo wyraźnie i bardzo głośno.
Proszę kontynuować, ja się trochę przejdę.
Wykonała krótką pantomimę chodzenia, na co Malfoy i Pansy Parkinson parsknęli śmiechem, wskazała kilku uczniów i zadam im parę pytań. Tu wskazała na swoje usta. Hagrid wytrzeszczył na nią oczy, najwyraźniej nie rozumiejąc, dlaczego profesor Umbridge zachowuje się tak, jakby nie rozumiał po angielsku. Hermiona miała już łzy wściekłości w oczach.
Ty wiedźmo, ty zła wiedźmo, wyszeptała, gdy Umbridge podeszła do Pansy Parkinson. Wiem, o co ci chodzi, ty okropna, pokręcona, fałszywa.
W każdym razie, powiedział Hagrid, starając się rozpaczliwie odzyskać wpływ na przebieg lekcji, takie te strale. Z nimi to jest tak, że kupa z nich dobrego.
Czy uważasz,
Umbridge zwróciła się głośno do Pansy Parkinson, że profesor Hagrid mówi językiem dla ciebie zrozumiałym?
Pansy też miała łzy w oczach, ale w przeciwieństwie do Hermiony nie ze złości, tylko ze śmiechu. Jej odpowiedź nie była zbyt spójna, bo przez cały czas usiłowała powstrzymywać chichot.
Nie, bo no, mówi, jakby wciąż chrząkał.
Umbridge zapisała coś w notatniku. Nieliczne, wolne od siniaków fragmenty twarzy Hagrida pokryły się rumieńcem, ale starał się sprawiać wrażenie, że nie dosłyszał odpowiedzi Pansy.
Co jest dobre w testralach? Jak już się je oswoi, tak jak to statko, to już się nigdy nie zabłądzi. Mają zadziwiający zmysł orientacji. Trzeba im tylko powiedzieć, dokąd się chce udać.
Oczywiście pod warunkiem, że zrozumieją,
wtrącił głośno Malfoy, a Pansy Parkinson dostała ataku niekontrolowanego śmiechu. Profesor Umbridge uśmiechnęła się do nich niewinnie, po czym zwróciła się do Neville'a.
Ty widzisz te testrale Longbottom, prawda?
Neville kiwnął głową.
Czyją śmierć widziałeś?
Mojego dziadka.
A co o nich myślisz?
Zapytała machnąwszy ręką w stronę koni, które ogryzły już ścierwo do kości.
Bąknął Neville, zerkając na Hagrida. One są w porządku.
Uczniowie są zbyt onieśmieleni, żeby przyznać, że się boją,
mruczała Umbridge, skrobiąc w notatniku.
Nie, zaprzeczył z oburzeniem Neville. Ja się ich wcale nie boję.
Dobrze,
powiedziała Umbridge, klepiąc Neville'a po ramieniu z uśmiechem, który miał zapewne oznaczać pełne zrozumienie, ale haremu wydał się raczej grymasem złośliwej satysfakcji.
No więc, panie Hagridzie,
odwróciła się do niego znowu mówiąc bardzo powoli i nienaturalnie głośno,
myślę, że dowiedziałam się już dosyć, by wyrobić sobie opinię. Otrzyma pan,
udała, że chwyta coś w powietrzu przed sobą,
wyniki tej wizytacji, wskazała na swoje notatki, w ciągu 10 dni.
podniosła obie ręce i rozstawiła 10 krótkich, grubych palców, a potem z bardzo ropuszym uśmiechem pod zielonym kapeluszem opuściła ich, pozostawiając Malfoya i Pansy Parkinson skręcających się ze śmiechu, Hermionę trzęsącą się z furii i Neville'a bardzo zmieszanego i przygnębionego.
No, ohydna, kłamliwa, pokręcona, stara gargulica!
Wybuchnęła Hermiona pół godziny później, kiedy wracali do zamku ścieżką wydeptaną przez nich wcześniej w śniegu.
Rozumiecie, do czego ona zmierza? Wyłazi z niej to uprzedzenie do mieszańców. Próbuje zrobić z Hagrida jakiegoś skretyniałego trolla, tylko dlatego, że jego matka była olbrzymką. I och, to przecież niesprawiedliwe, to naprawdę nie była zła lekcja. To znaczy, no dobrze, no, gdyby to były znowu sklątki tylnowybuchowe, to... Ale te testrale są fajne, a jak na Hagrida, to naprawdę dobrze wybrał.
Umbridge mówi, że są niebezpieczne, zauważył Ron.
No wiesz, to jest tak, jak powiedział Hagrid, one potrafią same o siebie zadbać, powiedziała niecierpliwie Hermiona. I przypuszczam, że na przykład taki nauczyciel jak Grably Plank nie pokazywałaby ich nam przed poziomem OWTM-ów, a przecież one są bardzo interesujące, prawda? To, że niektórzy je widzą, a inni nie. Ja bym bardzo chciała.
Jesteś pewna? Zapytał cicho Harry. Spojrzała na niego z przerażeniem.
O, Harry, tak mi przykro. Nie, oczywiście, że nie. To było naprawdę bardzo głupie z mojej strony.
W porządku, powiedział szybko.
Nie przejmuj się.
A mnie zaskoczyło, że aż tyle osób je widziało, wtrącił Ron. 3 na jedną klasę.
Tak, Wesley, właśnie się nad czymś zastanawialiśmy, odezwał się za ich plecami złośliwy głos.
Dopiero teraz zorientowali się, że Malfoy, Crape i Goyle idą tuż za nimi, bo ich kroki głuszył śnieg.
Jak myślisz, czy gdybyś był świadkiem, jak ktoś odwala kitę, to lepiej widziałbyś kafla?
I rycząc ze śmiechu wyprzedzili ich, zmierzając w stronę zamku, a po chwili zaśpiewali zgodnym chórem: Wesley jest naszym królem! Ronowi poczerwieniały uszy.
A ty ich zawsze olewaj, a ty olewaj ich, zaintonowała Hermiona, wyciągając różdżkę i rzucając zaklęcie wytwarzające strumień gorącego powietrza, aby utorować nim w nieskalanym śniegu ścieżkę wiodącą do cieplarni.